Dni stawały się coraz krótsze, światła szybko ubywało. Serce zdawało się zamierać, gdy popołudnie chyliło się ku wieczorowi. Wracał dawny strach przodków, którzy w zimowe miesiące spozierali na niknące z dnia na dzień wcześniej słońce. Jutro już się nie pojawi, myśleli z trwogą i w bezsenną noc wypatrywali go na wzgórzach, zapytując z drżeniem, zejdzie czy nie. Zorba, bardziej pierwotny, przeżywał te niepokoje głębiej niż ja. Żeby się od nich uwolnić, opuszczał chodniki kopalni dopiero, gdy gwiazdy zabłysły na niebie. Odkrył cenny pokład węgla brunatnego, dość czystego, o niewielkiej wilgotności. Był więc zadowolony. W wyobraźni wydawał już zarobione pieniądze na podróże, kobiety i nowe przygody. Z niecierpliwością czekał dnia, kiedy zdobędzie dostateczną ich ilość, kiedy jego skrzydła, bo pieniądze nazywał skrzydłami, staną się dostatecznie wielkie, aby mógł wyfrunąć. Dlatego spędzał całe noce na wypróbowywaniu swojej mikroskopijnej kolejki. Chciał znaleźć taki kąt nachylenia, by kłody spadały lekko i delikatnie, jakby je nieśli aniołowie. Kiedyś chwycił ogromny arkusz papieru, kolorowe ołówki i narysował górę, las, kolejkę i pnie zsuwające się po drutach, a każdy z pni miał duże, niebieskie skrzydła. Narysował małą, okrągłą zatokę, a w niej czarne statki z marynarzami w papuzie zieleni i barki naładowane żółtymi pniami. Na czterech rogach arkusza umieścił mnichów. Z ich ust wywijały się różowe wstęgi z ogromnym czarnym napisem – Wielki jesteś, o Panie, i wspaniałe dzieła Twoje. Od kilku dni Zorba, rozpaliwszy pośpiesznie ogień i ugotowawszy posiłek, wychodził w kierunku wiejskiej drogi. Wracał po jakimś czasie smętny. – Gdzie się znowu włóczyłeś, Zorbo? – pytałem. – Nie twoja rzecz, szefie – mówił i zmieniał temat. Któregoś wieczoru rzekł do mnie nieśmiało. — Jak sądzisz, szefie, Bóg istnieje czy nie? A jeśli istnieje, bo wszystko jest możliwe, to jak go sobie wyobrażasz? Wzruszyłem ramionami. — Widzisz, nie śmiej się ze mnie, ale ja przypuszczam, że Bóg podobny jest do mnie, tylko wyższy, silniejszy i z większą fantazją. I do tego nieśmiertelny. Siedzi wygodnie na miękkich, jagnięcych skórkach, a jego barak, niebo, nie jest sklecony ze starych kanistrów jak nasz, tylko z obłoków. W prawej dłoni nie trzyma miecza ani wagi. To dobre dla rzezimieszków i sklepikarzy. On dzierży wielką gąbkę, nasyconą wodą jak chmura deszczem. Po jego prawej stronie znajduje się raj, po lewej piekło. Przychodzi biedna dusza, nagusieńka, bo nie ma ciała, i drży. Bóg spogląda na nią i uśmiecha się pod wąsem. Wnet jednak przybiera groźną minę. Chodź tu, powiada grzmiącym głosem, chodź tu, przeklęta, i zaczyna ją wypytywać. Dusza rzuca się do stóp Boga, litości, przebacz mi, woła, a potem wylicza swoje grzechy. Recytuje je niby litanie, bez końca. Bóg wkrótce ma tego dość i ziewa. Zamilcz już, krzyczy, głowa mi pęka. I szast, prast, jednym machnięciem gąbki ściera wszystkie grzechy. Wynoś się do raju, mówi. Piotrze, pozwól wejść tej nieboraczce. Bo musisz wiedzieć, szefie, że Bóg jest wielkim Panem, a wielkość to przebaczenie. Pamiętam, że owego wieczoru, gdy Zorba plótł swoje filozoficzne bzdury, uśmiałem się serdecznie, ale ta wielkość Boga, współczująca, szlachetna i wszechmocna, stawała się dla mnie ciałem i dojrzewała w moich myślach i marzeniach. Innego deszczowego wieczoru siedzieliśmy skuleni w naszym baraku i piekliśmy kasztany w gorącym popiele. Zorba zwrócił się ku mnie i patrzył tak badawczo, jakby chciał zgłębić jakąś wielką tajemnicę. W końcu nie wytrzymał i rzekł. Chciałbym wiedzieć, szefie, co ty we mnie widzisz? Na co czekasz? Czemu nie weźmiesz mnie za karki, nie wyrzucisz za drzwi? Mówiłem ci już, że nazywają mnie zarazą. bo gdziekolwiek się znajdę, kamienia na kamieniu nie zostawię. Twoją robotę też diabli wezmą. Wyrzuć mnie za drzwi, dobrze ci radzę. Podobasz mi się, odpowiedziałem. Nie pytaj więc o nic. Czy nie widzisz, szefie, że mnie brak którejś klepki? Może mam ich parę, ale na pewno nie wszystkie. Zaraz zrozumiesz. Otóż ostatnio dniem i nocą nie daje mi spokoju wdowa. Przysięgam, że nie o mnie tu chodzi. Niech ją diabli. Na pewno jej nie tknę. Nie dla mnie to kąsek. Ale nie chcę straty dla innych. Ona nie powinna spać sama. To byłaby krzywda, szefie. Krzywda nie do zniesienia. Krążę w nocy wokół jej obejścia. A wiesz dlaczego? Chcę zobaczyć, czy ktoś nie przyjdzie do niej. Wtedy bym się uspokoił. Wybuchnąłem śmiechem. Nie śmiej się, szefie. Jeśli kobieta śpi sama, winni są mężczyźni. Wszyscy będziemy za to odpowiadać przed Bogiem w dniu sądu ostatecznego. Wprawdzie on przebacza wszelkie grzechy, wymazuje je tą gąbką, o której mówiłem, no ale tego grzechu nie wybaczy. Szefie, biada mężczyźnie, który mógł spać razem z kobietą, a nie uczynił tego. Biada kobiecie, która mogła spać z mężczyzną, a postąpiła inaczej. Pamiętasz, co mówił Hodża? Zamilkł na chwilę, po czym wybuchnął. Czy człowiek, który umarł, może wrócić na ziemię w innej postaci? Nie sądzę, Zorbo. Ja też nie. Ale gdyby to było możliwe, wtedy wszyscy ci mężczyźni, którzy wyłamali się ze służby, nazwijmy ich dezerterami z frontu miłości, wróciliby na ziemię, wiesz, pod czyją postacią? Pod postacią mułów. Zamilkł i popadł w zadumę. Nagle jego oczy zabłysły. Kto wie, rzekł podniecony dokonanym odkryciem. Może muły, jakie widzi się dziś na świecie, to właśnie tacy głupcy, którzy w poprzednim życiu uważali się za mężczyzn albo kobiety, a po prawdzie nigdy nimi nie byli. W nowym wcieleniu nadal upierają się i wierzgają. Co o tym sądzisz, szefie? Że rzeczywiście brak ci piątej klepki, odpowiedziałem ze śmiechem. Lepiej weź Santuri. Nie gniewaj się, szefie. Dziś wieczór nie będzie muzyki. Wiesz, dlaczego wyplatam te bzdury? Bo mam wiele trosk. Nowy chodnik, diabli by go wzięli, robi mi kawały. A ty tu mówisz o Santuri. Wyjął z popielnika kasztany, dał mi ich pełną garść i napełnił szklanki winem. Szczęść Boże, powiedziałem, trącając się z nim. Boże, wspomagaj, zawtórował Zorba. Choć dotąd niewiele nam z tego przyszło. Wypił jednym haustem i wyciągnął się na posłaniu. Jutro, rzekł, będę potrzebował wiele siły. Czeka mnie rozprawa z kupą diabłów. Dobranoc. Następnego dnia, wczesnym rankiem, Zorba poszedł do kopalni. Robotnicy drążyli nowy chodnik i praca przy nim posuwała się szybko. Z sufitu kapała woda, a ludzie człapali w czarnym błocku. Dzień przedtem Zorba sprowadził stemple, by podeprzeć strop. Wciąż jednak niepokoił się. Pale bowiem nie były dostatecznie grube, a on swoim nieomylnym instynktem, pozwalającym mu traktować cały ten podziemny labirynt tak, jak gdyby to było jego własne ciało, czuł, że zabezpieczenie nie jest pewne. Nasłuchiwał więc cichych jeszcze, ledwo uchwytnych dla mniej wrażliwego ucha trzasków, brzmiących jak głuche westchnienia stempli jęczących pod ciężarem stropu. Dodatkowa okoliczność pogłębiła tego ranka niepokój Zorby. Właśnie kiedy miał zejść do kopalni, nieopodal przejeżdżał na mule wiejski pop Stefanos. Śpieszył do pobliskiego żeńskiego klasztoru z ostatnimi sakramentami dla umierającej zakonnicy. Zabobonny Zorba zdążył na szczęście trzykrotnie splunąć, zanim tamten go pozdrowił. Dzień dobry. Dzień dobry, odparł półgębkiem na powitalne słowa popa i szybko dodał półgłosem. Pfu, na psa urok. Czuł jednak, że to nie wystarczy dla zażegnania niebezpieczeństwa, więc do nowego chodnika schodził rozsierdzony. Panował tu ciężki zaduch, woń węgla i acetylenu. Robotnicy już przedwczoraj zaczęli umacniać stęple. Zachmurzony Zorba rzucił im krótkie powitanie i zawinąwszy rękawy wziął się do pracy. Około 10 ludzi waliło kilowami w pokład. Inni zgarniali łopatami urobek gromadzący się u ich stóp, ładowali go na małe ręczne wózki i wywozili na powierzchnię. Nagle Zorba zatrzymał się i dał znak robotnikom, żeby przerwali pracę. Nadstawił uszu. Jak jeździec związany jest ze swoim koniem, a kapitan ze statkiem, tak Zorba zespolony był z kopalnią. Jej chodniki były jak arterie w jego ciele. I to, o czym zbyt późno dałyby znać martwe czarne skały, Zorba przeczuł żywą świadomością człowieka. Właśnie gdy nastawił swoje wielkie owłosione uszy i nasłuchiwał, przyszedłem. Zerwałem się ze snu, jakby pchnięty czyjąś ręką, pełen złych przeczuć. Ubrałem się i wyszedłem, nie wiedząc, po co się śpieszę i dokąd idę, ale nogi same zaprowadziły mnie do kopalni. — Nic takiego — oznajmił Zorba po chwili wytężonego nasłuchiwania. — Zdawało mi się. Do roboty, chłopcy. Odwrócił się, zauważył mnie i zacisnął wargi. — Co tu robisz tak wcześnie, szefie? — przysunął się do mnie. — Nie zechciałbyś wrócić na górę, by zaczerpnąć świeżego powietrza? — szepnął. — Wybierzesz się tu innego dnia dla rozrywki. — Co się dzieje, Zorbu? — Nic, przywidzenie. Dzisiaj z samego rana spotkałem popa. — Idź. Czy nie wstyd byłoby was tu zostawić w niebezpieczeństwie? — Tak, przyznał Zorba. — A ty uciekłbyś? — Nie. — Więc? — Miara, jaką stosuję do Zorby, rzekł zirytowany, jest inna niż dla reszty ludzi. — Ale skoro uważasz, że wstyd odejść... Zostań, tym gorzej dla ciebie. Chwycił młotek, wspiął się na palce i grubymi gwoździami zaczął przybijać drewniane zabezpieczenie stropu. Zdjąłem ze słupa lampę acetylenową, łaziłem tam i z powrotem po błocie. Oglądałem brunatne, to znowu szaro połyskujące, bryły węgla. Ziemia niegdyś pochłonęła tu puszczę i przez miliony lat żuła, trawiła, przetwarzała płody swego wnętrza. Drzewa przekształciły się w drewno, drewno w węgiel i oto przyszedł Zorba, by go odkryć. Powiesiłem z powrotem lampę i patrzyłem na pracującego Zorbę. Pochłonięty robotą nie myślał o niczym innym poza nią. Utożsamił się z ziemią, kilofem, węglem. Młot i gwoździe stanowiły jedność z jego ciałem w walce z drewnem. Cierpiał wraz z nawisłym stropem, walczył z masywem górskim, chcąc wydrzeć mu węgiel siłą lub podstępem. Nieomylnie wyczuwał minerał, uderzał bezbłędnie tam, gdzie opór calizny był najsłabszy i najłatwiejszy do przezwyciężenia. Gdy tak patrzyłem na niego, umorusanego czarnym pyłem, z połyskującymi białkami oczu, wydawało mi się, że zamienił się w węgiel, utożsamił się z nim, by łatwiej podejść przeciwnika i sforsować jego linie obronne. — Brawo, Zorba! — zawołałem, uniesiony naiwnym podziwem. Nie odwrócił się nawet. Gdzieżby mu chciało się rozmawiać w tej chwili z jakimś molem książkowym, który zamiast kilofa trzyma w ręce ogryzek ołówka. Był zajęty, nie miał czasu na gadanie. — Nie odzywaj się do mnie, gdy pracuję — rzekł któregoś wieczoru. — Mógłbym cię wtedy ofuknąć. — Ofuknąć? Dlaczego, Zorbu? — Znowu szukasz przyczyny, zupełnie jak dziecku. Jakby ci to wyjaśnić? — Jestem cały od stóp do głów oddany swemu zajęciu, zjednoczony z kamieniem albo węglem, albo z santurii. Jeśli nagle mnie dotkniesz, powiesz coś, a ja się odwrócę, mogę ugryźć. — Teraz rozumiesz? Spojrzałem na zegarek. Dochodziła 10:00. Czas na śniadanie, chłopcy, powiedziałem. Już pora. Robotnicy z zadowoleniem rzucili w kąt narzędzia, otarli z twarzy pot i szykowali się do opuszczenia pokładu. Tylko zajęty robotą Zorba mnie nie usłyszał. Zresztą nawet gdyby usłyszał, nie ruszyłby się z miejsca. Znów z niepokojem nasłuchiwał. Poczekajcie, rzekłem do robotników, zapalimy. Zacząłem szperać po kieszeniach w poszukiwaniu papierosów. Ludzie gromadzili się wokół mnie. Nagle Zorba zerwał się i przyłożył ucho do szpary. W świetle lampy acetylenowej widziałem jego rozwarte usta. — Co ci jest, Zorbo? — krzyknąłem. Ale w tej chwili poczuliśmy nad sobą drżenie stropu. — Uciekajcie! — wrzasnął ochryple Zorba. — Uciekajcie! Rzuciliśmy się do wyjścia, ale zanim dotarliśmy do pierwszego wiązania stępli, usłyszeliśmy nad głowami drugi, jeszcze głośniejszy trzask. Zorba podnosił właśnie jakiś wielki pień, chcąc umocnić chwiejące się stęple. Gdyby zdążył, strop wytrzymałby może jeszcze parę sekund pozwalających na ucieczkę. — Uciekajcie! — zabrzmiał głucho głos, dobywający się jakby z głębokich czeluści ziemi. Ogarnięci paniką, wybiegliśmy wszyscy na zewnątrz, nie myśląc o Zorbie. Ale w kilka sekund później opanowałem się i wróciłem. — Zorba! — zawołałem. — Zorba! Wtedy uświadomiłem sobie, że tylko zdaje mi się, iż wołam. Głos nie wydobył się ze zdławionego strachem gardła. Ogarnął mnie wstyd. Cofnąłem się jeden krok i wyciągnąłem ręce. Zorba skończył właśnie umacnianie stropu i ślizgając się po błocie, pobiegł do wyjścia. Wpadł w mroku prosto w moje ramiona, objęliśmy się odruchowo. — Uciekajmy! — wrzasnął zdławionym głosem. — Uciekajmy! Wybiegliśmy na światło dnia. Pobladli robotnicy zebrani u wejścia nasłuchiwali w milczeniu. Rozległ się trzeci, najmocniejszy trzask, taki, jaki wydaje drzewo rozdarte od pioruna. Potem górą wstrząsnął huk, brzmiący jak łoskot gromów, i pokład zawalił się. Robotnicy przeżegnali się, szepcąc: łaska boska. — Zostawiliście w środku kilofy? — krzyknął Zorba ze złością. Nie odpowiedzieli. — Dlaczego nie zabraliście ich? — zawołał znowu rozwścieczony. — Narobiliście w portki, zuchy, co? — Szkoda narzędzi. — To nie jest odpowiednia chwila, aby się troszczyć o kilofy, Zorba — wtrąciłem. — Cieszmy się, że ludzie ocaleli. Dzięki tobie wszyscy żyjemy. — Zgłodniałem. — rzekł Zorba. — Jestem zupełnie wyczerpany. Chwycił leżącą na kamieniu torbę ze śniadaniem, otworzył ją, wydobył chleb, oliwki, cebulę, gotowane ziemniaki i niewielką manierkę z winem. — Chodźcie jeść, chłopcy — powiedział z pełnymi ustami. Połykał, łakomie jadł, jakby w ten sposób chciał szybko odzyskać utracone siły. Milczał przy tym pochylony nad posiłkiem. Potem chwycił manierkę, odrzucił w tył głowę, przyłożył ją do ust i pił tak łapczywie, że wino aż bulgotało w jego wyschłej gardzieli. Robotnicy za jego przykładem rozsupłali swoje zawiniątka i zaczęli się posilać. Siedzieli wszyscy po turecku dookoła Zorby i jedząc patrzyli na niego. Chętnie by padli mu w podzięce do nóg, całowali ręce, ale znali jego dziwactwa i szorstkość, więc nikt się nie odważył. W końcu najstarszy wiekiem, Michelis, z gęstymi, szpakowatymi wąsami, zdobył się na śmiałość. — Gdyby cię tam nie było, majstrze Aleksy, nasze dzieci zostałyby sierotami. — Zamknij gębę — zawołał Zorba z pełnymi ustami i nikt nie ważył się rzec nic więcej.